In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Mówiłem ostatnio o umysłowości średniowiecza. Jednak byłby to niepełny obraz, gdybyśmy pominęli jedno z najwspanialszych osiągnięć tamtej epoki, jaką były uniwersytety. One kształtowały ducha średniowiecza i także dziś odgrywają niezmiernie ważną rolę w kulturalnym i duchowym rozwoju ludzkości. Uniwersytet to najstarszy rodzaj wyższej uczelni o charakterze nietechnicznym, którego zasadniczym celem jest przygotowywanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. W świetle najnowszego prawodawstwa polskiego, aby mówić o uniwersytecie we właściwym znaczeniu, poszczególne jego jednostki organizacyjne, czyli wydziały, powinny posiadać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Uniwersytet takich uprawnień powinien posiadać co najmniej 12, w tym przynajmniej po 2 uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych. Tak wysokie wymagania postawione wobec tego rodzaju szkół wyższych mają na celu zachowanie pierwotnego ich charakteru kształcenia uniwersalnego, co dodatkowo podkreśla znaczenie uniwersytetów dla kultury i cywilizacji. A jest to, przypomnijmy, wynalazek średniowiecza, który co do istoty nie zmienił się właściwie do dziś. I choć czasem mówi się o zacofanym średniowieczu, to nikt przecież po absolwencie uniwersytetu nie ośmieli się powiedzieć, że jest zacofanym człowiekiem. Współcześnie niektóre sekty czy ruchy religijne dla zmylenia czy też dla pozornego uwiarygodnienia się czasem nadużywają określenia uniwersytet na oznaczenie jakiejś bliżej nieokreślonej inicjatywy formacyjno-edukacyjnej, co jest poważnym nadużyciem. Spotyka się bowiem takie nazwy jak chociażby Uniwersytet Wiedzy Tajemnej albo Uniwersytet Medytacji Transcendentalnej albo jeszcze Uniwersytet Mądrości, jak właśnie nosi nazwę założony przez eks-dominikanina Matthew Foxa w San Francisco ośrodek zajmujący się tak zwaną duchowością stworzenia. Tymczasem słowo uniwersytet pochodzi od łacińskiego określenia universitas doctorum et studentium, czyli ogół doktorów i studentów. W swych początkach uniwersytet stanowił bowiem wspólnotę nauczycieli i studentów zorganizowaną na wzór związku cechowego, której celem było pielęgnowanie postawy dociekania i zgłębiania prawdy ze względu na nią samą. To też ważnym elementem pracy na uniwersytecie obok lectio, czyli obok wykładu, była dyskusja, disputatio. Istotną rolę odgrywała filozofia, z której uzyskanie stopnia magister artium otwierało drogę do studiowania teologii, od początku uważanej za najważniejszą i fundamentalną dyscyplinę uniwersytecką. Bez teologii średniowieczny uniwersytet nie mógłby zaistnieć. Mimo iż początkowo uniwersytety podlegały silnym wpływom Kościoła, co nie powinno dziwić, gdyż to głównie środowisko duchownych odznaczało się najlepszym wykształceniem, dlatego wielu z nich było profesorami i studentami, to jednak od początku uniwersytety cieszyły się dużą swobodą prowadzonych badań, głównie w zakresie nauk humanistycznych, prawnych i przyrodniczych. Z czasem zyskały one ogromny autorytet zarówno w sferze życia kościelnego, jak i świeckiego, w tym także politycznego. Z uwagi na wiodącą rolę teologii i filozofii, językiem wykładowym na uniwersytetach była łacina. Dzięki temu w średniowieczu zarówno wymiana myśli między poszczególnymi uczelniami, jak i wymiana profesorów oraz studentów nie napotykała właściwie na żadne przeszkody. Młodzi ludzie, wtedy niemal wyłącznie mężczyźni, jeśli tylko znali łacinę, mogli swobodnie wybierać uniwersytet gdziekolwiek w Europie, a także mogli przenosić się z jednej uczelni na inną i tam kontynuować swoje studia. Nie trzeba chyba podkreślać, że ta międzyuniwersytecka wymiana profesorów, a zwłaszcza studentów w średniowieczu, miała wielkie znaczenie dla intelektualnej, duchowej i politycznej integracji Starego Kontynentu. Pierwszym i najstarszym na świecie uniwersytetem jest Uniwersytet Boloński we Włoszech. Jego początki datuje się już w roku 1087. Powstał wtedy bowiem z przekształcenia działających w Bolonii już od IV wieku szkół prawa rzymskiego. Cesarz Fryderyk I Barbarossa nadał mu w 1158 roku liczne przywileje, uważa się to za datę właściwego powstania, a te przywileje szczególnie podniosły jego rangę w ówczesnej Europie. Obecnie Uniwersytet Boloński jest jedną z wiodących uczelni, w której studiuje około 100 tysięcy studentów na 23 wydziałach, mających swoje siedziby także w innych miastach Włoch i Argentyny. Na Uniwersytecie Bolońskim studenci tworzyli własne korporacje, czyli ugrupowania skupiające studentów z jednego kraju lub jednej nacji. Silna była także nacja polska, licząca w XIII i XIV wieku kilkaset osób. 12 Polaków było rektorami Uniwersytetu Bolońskiego, a znanym wykładowcą tego uniwersytetu był późniejszy arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik. Tam też, jak wiemy, studiował m.in. Mikołaj Kopernik. W XIII i XIV wieku zaczęły powstawać uniwersytety w całej ówczesnej Europie. Drugim po Uniwersytecie Bolońskim najstarszym ośrodkiem jest paryska Sorbona, utworzona w roku 1170. Nazwa tej uczelni pochodzi od nazwiska Roberta de Sorbon, kapelana i spowiednika króla Ludwika IX, który przyczynił się do połączenia dotychczasowego fakultetu teologicznego z innymi szkołami klasztornymi w celu utworzenia uniwersytetu. Na wzór boloński i paryski powstawały inne ośrodki, takie jak Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet w Oksfordzie, w Padwie, a także Uniwersytet Karola w Pradze, no i oczywiście Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W sumie w ciągu niespełna 200 lat powstało 25 takich ośrodków, z których większość przetrwała do dziś. W ten sposób terytorium Europy od średniowiecza pokrywało się gęstą siecią uniwersytetów, które miały swoje siedziby praktycznie w każdym większym mieście. Na przykład w Polsce obecnie istnieje 20 państwowych uniwersytetów i jeden katolicki Uniwersytet Lubelski ze wszystkimi prawami Uniwersytetu Państwowego. Wśród studentów europejskich uniwersytetów średniowiecza, jak wspomniałem, nie zabrakło Polaków, którzy potem chlubnie wpisywali się w naszą historię. Wymieńmy chociażby błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa Krakowa, a potem cysterskiego mnicha z Jędrzejowa, który studiował w Bolonii i w Paryżu, Mikołaja Kopernika, studenta uniwersytetów w Padwie, w Ferrarze i Bolonii. Również w Padwie zdobywali wiedzę Andrzej Łaskarz, biskup poznański, dyplomata i prawnik, oraz poeta i dyplomata Jan Kochanowski. Oczywiście to tylko niektórzy z wybitnych Polaków epoki średniowiecza znani na europejskich uniwersytetach. Współcześnie, mimo iż próbuje się zredukować uniwersytety do rangi wyższych szkół zawodowych, wciąż mają one doniosłą funkcję kulturotwórczą, co wielokrotnie podkreślał Jan Paweł II, przez prawie ćwierć wieku związany z życiem akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To właśnie między innymi w Konstytucji Apostolskiej Excorde Ecclesiae z 1990 roku Jan Paweł II wyraził przekonanie, że Uniwersytet Katolicki jest jednym z najlepszych instrumentów, jakie Kościół ofiarowuje naszej epoce poszukującej pewności i mądrości. A 20 lat temu, odwiedzając KUL, papież mówił o roli uniwersytetu jako szczególnego środowiska, jako wspólnoty, w której spotykają się uczeni i uczniowie, profesorowie i studenci, przedstawiciele różnych pokoleń, zespoleni wspólnym celem i wspólnym zadaniem, o pierwszorzędnym znaczeniu dla życia człowieka i społeczeństwa. A tym pierwszorzędnym zadaniem jest służba prawdzie. W dobie postmodernistycznego podważania obiektywnej prawdy właśnie uniwersytety wyrosłe z ducha średniowiecza mają szczególnie doniosłe znaczenie dla ocalenia podstawowych wartości intelektualnych i duchowych, na których ludzkość może budować swoją trwałą przyszłość.